Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie, nasz filmowy program, jak zawsze w czwartki po godzinie 11:00. Słyszymy się na naszej antenie z Darią Sienkiewicz. Witam cię, Daria.
Cześć, cześć.
Dzisiaj mamy kolejny film. Nasz film tak trochę przewrotnie wybraliśmy w sumie, bo teraz na fali popularności w tej chwili serialu, który pojawił się na Netflixie, serial nazywa się Ripley i to jest serial, który jest już można powiedzieć kolejną taką fantazją na podstawie książki, która wyszła już kilkadziesiąt lat temu. I na podstawie tej książki, która wyszła kilkadziesiąt lat temu, to była nawet seria książek, tak będąc tutaj konkretnym. Patricia Highsmith zrobiła taką serię książek na temat postaci Toma Ripley. I to był taki, jakby można powiedzieć, no przestępca na pewno, trochę psychol można powiedzieć, morderca. No i pojawił się tam chyba w czterech chyba różnych książkach u tej Patricii. No i my dostaliśmy również dzieła kinematografii. Był jeden film na pewno, ten nieco starszy, nawet nie szukałem informacji na jego temat. Był ten drugi film, którego wzięliśmy dzisiaj na tapet, czyli film z 99 roku. I jest jeszcze serial najnowszy z tego roku. Więc taka historia tutaj, no barwna na pewno i ciekawa, żeby ją przedstawić na ekranie, co?
No, wielu twórców było zaintrygowanych twórczością tej autorki, było wiele prób, ale wydaje mi się, że no, ten film, o którym dzisiaj mówimy, czyli Utalentowany Pan Ripley, no, przyszedł do jakiejś klasyki kina, też miał 5 nominacji do Oscara i zdecydowanie jak tak obejrzałam go właśnie dzisiaj, to sobie zdałam sprawę, że on naprawdę dobrze się zestarzał, a co nie jest częste, jeśli chodzi o produkcję z lat 90., no bo tutaj Utalentowany Pan Ripley to jest 1999 rok.
Tak, 1999. Mamy tutaj reżyseria, scenariusz Antony Minghella. Utalentowany Pan Ripley to właśnie ten film, o którym dzisiaj porozmawiamy. Ja już wcześniej, Dariu, mówiłem poza anteną, ale wspomnę raz jeszcze. Ja ten film pamiętam, że oglądałem kiedyś, no bo tak, jednak film ma 25 lat. Mamy też taki swego rodzaju jubileusz, tak? Bo nawet ostatnio myśleliśmy, Daria, pamiętasz, żeby wziąć jakieś filmy z okazji jubileuszu, na przykład 25-lecia, 30-lecia. Tutaj w sumie nawet nie myśleliśmy o tym, ale samo się tak złożyło.
Tak, no idealnie i za tydzień sobie opowiemy właśnie o serialu Netflixa. No i kto wie, może jakieś podobieństwa będą. Zobaczymy.
Myślę, że będą. Troszkę tutaj sprawdzałem różne recenzje. Też widziałem, co ludzie mówią o serial versus właśnie ten film. Widziałem również, że na YouTubie nawet pojawiają się takie filmiki na zasadzie tam, wiesz, 30-40 różnic pomiędzy filmem a serialem i tak dalej, więc niektórzy fajni, niektóre osoby wzięły to bardziej na poważnie i rzeczywiście tak sprawdzają skrupulatnie, jak różni się ten film od serialu, więc myślę, że na pewno znajdziemy mnóstwo takich różnic, ale może tak, może o tym serialu na razie już nic więcej nie mówmy. Serial wygląda, zapowiada się całkiem nieźle. Zwiastun wygląda dobrze. Jest czarno-biały, to trzeba dodać, że serial jest... To jest ta diametralna różnica na pewno.
Tak, tak, ale słyszałam, że z opinii osób, które już widziały serial, no, że przepiękne są te kadry i raczej serial nie odstaje od niesamowitych zdjęć, które zobaczyliśmy w filmie.
No to zajmijmy się w takim razie filmem. Dla osób, które nie słyszały może o tej historii, nie czytały książki, nie słyszały nic, nie widziały tego pierwszego filmu, który się pojawił jeszcze wcześniej przed Utalentowanym Panem, historia jest w sumie dość prosta. Historia... Poznajemy tam tego głównego bohatera, którym jest Tom Ripley. Jest to młody człowiek, ma chyba 20 kilka lat, mi się wydaje... I poznajemy go tak na dobrą sprawę, Daria, trochę w takich niewyjaśnionych okolicznościach, nie? Tu brakuje jego historii w tym filmie, mi się wydaje, bo tak nagle go poznajemy, on poznaje ojca drugiego z głównych bohaterów i ta akcja się rozwija, ale to tak strasznie szybko nas bierze.
Tak, no to jest typowy taki przykład bohatera, który po prostu musi się pojawić, bo na nim jest skoncentrowana historia i wcale nie jest ważne w to, w jakich okolicznościach tak naprawdę on się znalazł, w sensie jak do tego doszło. No ważne jest to, że on jest. No i co ciekawe, nie jest w sumie jakąś bardzo ciekawą postacią, tak? Można powiedzieć, że on jest taki raczej nudnawy, taki zwykły everyman. No i jest on raczej dosyć samotny, prawdopodobnie chyba pochodzi z jakiejś mniej zamożnej rodziny. No i dostaje tego dosyć taką nieoczekiwaną propozycję, która odmieni całkowicie jego życie. Czyli ma na zlecenie pewnego bogatego biznesmena pojechać do Włoch i sprowadzić z powrotem do Stanów jego syna, który jest playboyem, bogaczem, no marnotrawi majątek ojca i tak się uzadomowił w tych Włoszech, że nie chce wrócić do Stanów.
Teraz możemy się zastanowić, jak bohater powinien normalnie podejść do takiego zlecenia, nie? Co powinien zrobić? Jeżeli dostajesz takie zlecenie na miejscu głównego bohatera, to myślisz nad każdym jednym fortelem, żeby jednak, no żeby się udało, tak? Żeby cel
Tak.
był jasny, sprowadzić go, dostaniesz za to pieniądze, możesz spędzić, tak jak mówisz, czas we wspaniałych tutaj Włoszech, piękne widoki, piękne Włoszki, wszystko jest super, więc i wakacje, i zadanie, praca, dostajesz pieniądze, jest super. No tylko właśnie, tylko nasz bohater w tym filmie podchodzi do tego zlecenia dość niestandardowo, dlatego że praktycznie na samym początku wyjaśnia swoje powody, dlaczego tam się znalazł temu bohaterowi drugiemu, którego miał sprowadzić.
Tak, dosyć szybko on tak naprawdę wyjawia swoją misję, choć ta pierwsza scena, kiedy on obmyśla przypadkowe spotkanie bohatera i jego narzeczonej na plaży, no dla mnie to jest majstersztyk i już w tym momencie sobie zdawałam sprawę, że o Jezu, ten bohater no pewnie będzie w stanie posunąć się do różnych ekstremalnych sytuacji i byłam pod wrażeniem, jak bardzo sobie wszystko wykalkulował w głowie. No ale na szczęście bardzo szybko wyjawia tajemnicę, dlaczego w tych Włoszech jest i co ciekawe, no nie zostaje odesłany z kwitkiem tak naprawdę, tylko wręcz przeciwnie.
Tak, wręcz przeciwnie, ta relacja tych głównych dwóch bohaterów, to są dwie główne role męskie, można powiedzieć, czyli Matt Damon i Jude Law. Można powiedzieć, że ta relacja jest dość dziwna na samym początku, nie? Nawet bardzo dziwna, bym powiedział. Tak, z jednej strony, no, Matt Damon, czyli Tom Ripley, wkupia się tu trochę właśnie w łaski Dickiego, w tym, że niby są podobni, że on lubi jazz i on lubi jazz, że on tak żyje lekko i wiesz, i nie ma nic przeciwko, że ten Dicky, czyli główny bohater, który ma zostać sprowadzony do Stanów Zjednoczonych, że on tak wiesz, tutaj z jedną kobietą, tu z drugą, tu lubi nagle do innego miasta skoczyć, do kolejnego, jest takim bawidamkiem, po prostu. To są późne lata 50., 58. rok, kiedy dzieje się ta akcja. I akcja dzieje się w sumie we Włoszech, ale to jest też taki duch tych czasów, nie tylko we Włoszech, ale też w Stanach Zjednoczonych. To jest ta muzyka jazz, to jest też coś takiego, jak był duch pokolenia beatników, takie podróżowanie, po prostu łapanie się jednej fuchy, drugiej fuchy, trzeciej fuchy, żeby tylko mieć pieniądze w tej jednej chwili na podróż z jednego miejsca do drugiego, bo tam jest kolejny świat i wielka zabawa. Więc oni tak się odnajdują, że są podobnymi do siebie tutaj charakterami, ale na dobrą sprawę my wiemy, że to wszystko, co robi Tom Ripley, to jest na dobrą sprawę kłamstwo i nie wiemy, kim naprawdę on jest.
Tak, i trochę on sam chyba nie wie, kim jest, bo zatraca swoją tożsamość tak naprawdę przy Dickim. I wydaje się, że on jest jednocześnie zafascynowany właśnie tym jego stylem życia, też no takim wyższymi sferami, tak, do którego wcześniej nie miał dostępu. Ale z drugiej strony może też w jakiś sposób się nim brzydzi, jego właśnie stylem życia. A jeszcze z trzeciej strony wydaje się, że może on coś do niego czuje, tak? Że jest to jednak jakaś taka relacja nie tyle braterska, co może właśnie taka romantyczna, przynajmniej ze strony Toma, więc tam jest faktycznie bardzo dużo takich zawiłości emocjonalnych, co jest, no, co jest, jakby to jest naprawdę coraz lepsze. Im bardziej idziemy w las w tym filmie, tym więcej widzimy, co Tom czuje, a z drugiej strony nie mamy pojęcia tak naprawdę, co on ma w głowie i to jest niesamowite.
A powiedz mi, Daria, jak to miałaś jednego tutaj może aktora, który podobał ci się najbardziej, wyróżnia się to, który jest dla ciebie? Kto ci się podobał bardziej? Czy właśnie kreacja tutaj Toma, czy kreacja Dickiego? Masz coś takiego? Masz jakieś przemyślenia na ten temat?
Ale pytasz tak aktorsko właśnie,
Tak,
czy...
aktorsko, tak. Która rola według ciebie była tak najfajniej, najbardziej specyficznie, najlepiej może zagrana? Bo musimy tutaj przyznać, że no zarówno Matt Damon, jak i Jude Law razem grali takie bardzo specyficzne role. To nie były żadne takie proste, to nie były proste postacie.
Tak, no mają właśnie bardzo, obydwoje mają bardzo ciekawe, zawiłe postacie. Dla mnie Jude Law tutaj, on trochę może przesadza, trochę za bardzo szarżuje w tej roli i ja nie mogę tego dzikiego brać na serio.
Tak.
Wydaje mi się ta postać taka nierzeczywista, niezbyt z nią empatyzowałam, ale z drugiej strony było mi go później szkoda. Z kolei no, Matt Damon no, fenomenalnie tutaj zagrał. On tak bardzo jest przerażający w tej roli, że nie można mu ufać, więc myślę, że świetnie to oddał. No i też czytałam taką ciekawostkę, że reżyser, jak zobaczył buntownika z wyboru, no to stwierdził, że Matt Damon musi tutaj zagrać tę główną rolę, jeżeli jest do tego idealny. Ale oprócz tego jeszcze myślę, że naprawdę świetna rola to jest narzeczonej Dickiego, którą gra Gwyneth Paltrow, która też, no to jak patrzyłam tak na daty, no to 4 lata od filmu 7, kiedy ona też tam, myślę, pokazała swoje umiejętności. No ona jest tutaj, świetnie oddaje po prostu tą taką niestabilność uczuciową, na jaką jest skazana podczas tego filmu. I te ostatnie sceny, jak ona po prostu wraca do Stanów Zjednoczonych i widać, że jest rozedrgana, nie ufa Tomowi. No, wydaje mi się, że to naprawdę świetnie, świetnie zostało zagrane.
Tak, na pewno dobra rola. Zresztą mamy tutaj takie jakby dwie dwójki, bo te dwie postacie męskie, dwie postacie kobiece. Ty powiedziałeś, że tej pierwszej jest jeszcze druga, czyli Kate Blanchett. Ona też
Tak,
tu się
tak.
pojawia od czasu do czasu. Co prawda nie jest jakąś główną postacią, bo jednak skupiamy się raczej na tych pierwszych trzech najczęściej. To jednak pojawia się i ma to też wpływ na fabułę tego filmu. Przypominamy, że mówimy cały czas o filmie z 99 roku, Talentowany Pan Ripley. Więc tak, mamy te postacie męskie, mamy te postacie damskie, fabuła idzie dalej, dzieją się różne rzeczy oczywiście, dzieją się morderstwa, bo o to w tym filmie też chodzi w dużej mierze. Tylko to morderstwo, do którego chodzi na samym początku, to ja nie wiem, myślisz, że wtedy jak wchodził na łódkę właśnie Tom Ripley razem z Dickiem, to myślisz, że już wtedy myślał, że go akurat wtedy zamorduje, czy jednak nie? Bo mi się wydaje, że nie, że to po prostu, że to jest takie, że to jest seria niefortunnych zdarzeń cały czas dla tego Toma jednak w tym
Tak,
filmie.
trochę tak, jakby ewidentnie nie wszystko idzie po jego myśli i on wydaje mu się, że jest zmuszony do popełnienia tych zbrodni, że nic innego już mu nie pozostaje, a tak naprawdę w tej scenie on wyjawia Dickiemu, że go kocha w jakiś sposób, tak? Że jest jego przyjacielem i chce z nim zostać na dłużej, a ten mu mówi, że nie, że jest z nim zmęczony i widać po prostu świetnie ten moment, kiedy Tom zostaje w jakiś sposób sprowokowany i zaczyna się między mężczyznami ten konflikt i uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł, że to się dzieje na łódce i oni są gdzieś tam w ogóle odosobnieni, dryfują na morzu i tylko no, dwóch bohaterów i pełno napięcia między nimi.
Słuchaj, widziałem taki komentarz, taką opinię, ja tutaj ją przytoczę. Wydaje mi się, że coś w niej jest, ale może o tym porozmawiamy. Tutaj zacytuję. W każdej minucie widać, że jego bohater to psychopata. Tutaj mowa o Macie Damonie. Po 2 dniach przebywania z nim każdy powinien się zorientować, że coś z gościem nie tak. Postać Ripley'a emanuje szaleństwem. No rzeczywiście, wiesz co, ja myślę, że tak. Ktoś tutaj napisał na takiej zasadzie, że właśnie, że Matt Damon może gra za bardzo, zbyt sugestywnie, bo jak tak popatrzymy na to, jak on się zachowuje, to mi się wydaje, że o ile na początku filmu jeszcze nie, na początku jak się poznaje z Dickim, te pierwsze kilka scen, wiesz, te pierwsze wizyty może tam w tym klubie jazzowym i tak dalej, ta taka zabawa, gdzie widać rzeczywiście, że można uwierzyć w to, że nie wiem, że oni są kumplami, to później coraz więcej tego szaleństwa wychodzi właśnie z Matta Damona, jak gra. I wydaje mi się, że każda osoba, która go wtedy poznaje w tych różnych scenach, powinna od razu zobaczyć, że z gościem jest coś nie tak naprawdę. I nie wiem, czy nie lepiej trzymać się od niego z daleka.
To prawda, ale to też fajnie pokazuje, dlaczego, że ten bohater Dicky, on jest w sumie No podoba mu się to, że Tom tak na niego spogląda, że tak naśladuje jego różne zachowania i on się czuje w jakiś sposób podziwiany. Wydaje mi się, że właśnie ta taka pycha sprawiała, że on nie dostrzegał tych niebezpiecznych zachowań i wolał je sobie jakoś tam interpretować w zabawny sposób, bo przecież nieraz on się wyśmiewa w ogóle z Toma, że jesteś creepy, nie wiem, dziwnie się zachowujesz i tak dalej. No, mógł przewidzieć to, nie ukrywam.
Zresztą nie tylko on, bo jeszcze było dużo innych postaci później, z którymi się spotykał Tom, że no też dawał takie, dawał takiego szaleństwa tutaj sygnał, ale z Tomem też jest ciekawa sytuacja, bo nie, tak jak mówiliśmy na początku, nie znamy jego historii za bardzo, nie wiemy wiele o jego rodzinie, o tym, co robił wcześniej. Na dobrą sprawę też nie wiemy, gdzie w ogóle chodził na uczelnię, bo o ile na początku kłamie, to później do końca się nie przyznaje też, co to za uczelnia, gdzie rzeczywiście był. Nie wiemy nic o nim, kompletnie nic o nim nie wiemy, ale widzimy, że jest chyba trochę skrzywdzony jednak. Wychodzi z niego taki psychopata w tym filmie, ale na przykład ta scena, gdzie jest zazdrosny, gdzie jest na przykład zazdrosny chociażby, to był chyba ten Freddy Miles, tak się ten bohater nazywał, jest bardzo zazdrosny i to już w początkach filmu mniej więcej, właśnie o to, że on tak dużo daje tej relacji, a jednak jest tak trochę jak też postać Gwyneth. Tak tutaj na drugim planie, więc widać, że może ktoś go zranił wcześniej i teraz znowu mu się taka zapala taka lampka, jak dochodzi do takiej sytuacji. Nie wiemy tego.
Tak, ewidentnie nam się kojarzy z jakąś taką postacią, która musiała zostać jakoś mocno skrzywdzona, albo po prostu nigdy nie czuła się kochana i jest samotna, i dlatego tak bardzo stara się o to, żeby być najlepszym przyjacielem Dickiego. I tak, momentami on jest bardzo taki socjopatyczny. Mam wrażenie, że on chyba, znaczy czasami trudno właśnie stwierdzić, czy on odczuwa jakieś emocje, czy on tylko udaje. No ale wydaje mi się, że tam w tych końcowych scenach filmu wychodzi na to, że on jednak no, czuje, tak? Nie udaje, czyli po prostu ma faktycznie jakieś takie psychopatyczne odpały, ale można się pogubić oglądając właśnie Matta Damona, który co chwilę zmienia tożsamości i tak naprawdę nie wiadomo, co on czuje w środku.
Trzeba mu przyznać, że jest też całkiem sprytną osobą, bo o ile w takich filmach, gdzie ktoś na przykład bierze kogoś tożsamość, tam kradnie, udaje kogoś i tak dalej, to bardzo często widać ten plan, który tam mniej więcej gdzieś się odbywa, że to jest planowane, rozmyślane i tak dalej. O tyle tutaj w tym filmie za bardzo tego planowania nie widać, ale widać te konkretne, znaczy widać te konkretne ruchy już, że on po prostu, tak jakby chociażby te sceny w hotelu, ja pamiętam, co on wtedy wydzwaniał, dzwonił z jednego pokoju do drugiego do pierwszego, więc widać, że on podejmuje pewne kroki, ale później dopiero wychodzi na jaw, jak na przykład te kroki mogły być ważne w toku śledztwa, że on przewidział, że był na tyle bystry, że przewidział też, że może dojść do tej sytuacji i wolał się zabezpieczyć wcześniej.
Jest sprytny i podoba mi się, że my właściwie nie wchodzimy w jego głowę, tylko widzimy efekty właśnie jego działań. I chyba takim największym osiągnięciem, jeśli chodzi o planowanie tego wszystkiego, dla mnie było to, jak on sprawił, że Meredith oraz, jak ona miała na imię? Marge spotykają się w kawiarni. I on tak umówił je dwie, prawie na tą samą godzinę, żeby one się spotkały. I dla mnie no, to było coś niesamowitego. I ostateczny dowód na to, że ten film po prostu ma świetny scenariusz, bardzo zniuansowany, wszystko jest zaplanowane. No i też akcja składa się, umówmy się, z wielu takich no, niewiarygodnych przypadków, tak, że on co chwilę kogoś spotyka na swojej drodze, kto może mu cały plan zdemaskować. No ale na tym też trochę polega urok właśnie tego filmu, więc mi to kompletnie nie przeszkadzało, że to jest zbudowane na takich przypadkach.
Jedna z fajniejszych scen, która ze mną została na dłużej, to wydaje mi się, że jest ta scena w hotelu, wtedy co zaraz niedługo po śmierci właśnie Dickiego, jak on na dobrą sprawę pewnie chciałby już, wydaje mi się, wrócić do Stanów Zjednoczonych, wtedy co wraca do tego hotelu i jak podchodzi poprosić o klucz do pokoju, to ten recepcjonista nazywa go właśnie imieniem Dickiego. Zwraca się do niego, jakby on był Dickiem. I właśnie wtedy widać, ja myślę, że to chyba, no oczywiście specjalny zabieg, myślę, że wielu osób, obserwatorów to zauważyło, że właśnie on w tym, że to jest ten kluczowy chyba moment dla niego, że to jest ten moment, w którym on Może wcześniej tego nie zakładał, być może brał to trochę tak na, nie do końca na serio, że mógłby wcielić się rzeczywiście w kogoś, bo wcześniej tylko udawał, że się wciela tam głosem przede wszystkim, udawał inne osoby, imitował jakieś tam dźwięki. O tyle teraz, jak został zapytany, czy tak, czy to Dickie Greenleaf, to przeszło mu przez myśl, widzimy tak dosłownie przez sekundę, że no chyba tak, chyba będę tym Dickim, nie? I wtedy
Tak,
podejmuje decyzję.
tak, ten pomysł w nim kiełkuje i nagle to, co w sumie było jakby taką najlepszą opcją dla niego, tak? Najlepszym wyjściem z sytuacji i niejako marzeniem, nagle okazuje się, że może się stać rzeczywiste. No ale też, kurczę, się zastanawiałam, czy ci aktorzy, czy ci bohaterowie są do siebie aż tak podobni wizualnie, żeby, nie wiem, osoba, która pracuje w
No
banku,
tak nie do
pozwoliła mu
końca.
wypłacić pieniądze? No, raczej może mieli podobne fryzury na końcu, ale okej.
Znaczy, wiesz co, może wydaje mi się, że może o ile te osoby w banku czy gdzieś tam w urzędach moglibyśmy jeszcze rozgrzeszyć, dlatego że we Włoszech, tam wiesz, pod koniec lat 50. to wydaje mi się, że Americano to Americano po prostu bardzo często. I może nie zwracali takiej dużej uwagi na te twarze, co jednak na te pieniądze, portfele i tak dalej, wiedzieli, że oni tu tylko przyjechali. Dużo tych twarzy przechodziło, więc myślę, że nie zwracali bardziej za bardzo na to uwagi. O tyle już te osoby, które na dłużej są przy osobie na przykład Toma czy Dickiego, no to no, mogłyby tutaj. Tutaj, wiesz, rzeczywiście stanowić ten problem, ale te obsługi to raczej nie.
No, musimy po prostu przyjąć niewiarę i tyle.
Chociaż bardzo podobni do siebie to w sumie nie są. On tam zmienił fryzurę, trochę na potrzeby ściągnął okulary, no i to
Tak.
wystarczyło, nie? Ale tak, sam film to jest zaledwie taki krótki urywek tej historii, bo tu mamy praktycznie podróż do Włoch i tak jak mówiłem na początku, książek jest kilka, książki są chyba cztery, więc tych historii jest znacznie więcej. Ta postać po prostu, o ile tutaj ją poznajemy troszkę, poznajemy to, do czego jest zdolna w jakiś sposób, o tyle później, ja nie czytałem tych książek, ale czytałem tylko opis, ta postać się rozkręca na tyle, że już rzeczywiście jest takim, można powiedzieć, nie wiem, zawodowym w jakiś sposób przestępcą, że rzeczywiście tutaj, nie wiem, tutaj kogoś zabije na zlecenie, tu kogoś oszuka, tutaj kogoś okradnie. Nie tak, nie, może nie tyle już w splocie takich niefortunnych zdarzeń jak tutaj, ale już tak jako zawód trochę, nie?
A
Tak
to
mi się
ciekawe,
wydaje.
widzisz. Ja też nie czytałam niestety książek i szczerze miałam nadzieję, że że koniec końców losy będą dla niego okrutne i że ta historia nie skończy się dobrze. I więc wolę gdzieś tam wierzyć w to, że jednak jemu się nie poszczęściło w życiu, ale no, skoro mówisz, że ta postać się później jeszcze bardziej rozwija pod względem okrucieństwa, to mnie zasmuciłeś mnie.
No na pewno się rozwija pod względem takich różnych, tak, różnych fałszerstw, oszustw, różnych innych zleceń, więc, bo tak, bo o tym trochę poczytałem, że w tych książkach się jeszcze dużo dzieje. No to jest zaledwie pierwsza historia, pierwszy epizod. Mamy film, my mówimy o filmie, nie o książkach.
Tak jest.
Film kończy się. Jaki masz stosunek do zakończenia? Byłaś, nie wiem, zawiedziona, domyślałaś się,
Okrutnie.
przyjęłaś to,
Okrutnie
zawiedziona, nie?
zawiedziona. Bardzo mi było przykro. Bardzo, ale bardzo też podobała mi się realizacja tej sceny, że nie widzieliśmy za bardzo, co się dzieje, tylko słyszeliśmy tą warstwę dźwiękową i to dla mnie to było naprawdę uderzające. Bardzo mocne emocjonalnie zakończenie.
Mi się wydaje, że nie musiał tego robić. Tak jak się
No.
zastanawiam, tak jakbyśmy mieli pomyśleć, że udałoby mu się to bez, bo tak patrząc na to, to nie będziemy może mówić o zakończeniu per
Tak.
se, do czego doszło rzeczywiście, ale patrząc na to, do czego dochodziło wcześniej, do jakiejś sytuacji, z kim on się spotykał, to wydaje mi się, że były podobne sytuacje, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, na przykład do tej, że mógłby z tego wybrnąć jakoś.
Tak, zwłaszcza, że trafił na kolejną osobę, która była w stanie mu zaufać i widziała w nim no, same dobre rzeczy, ale najwyraźniej Tom swoimi czynami na końcu chyba sam już nie wierzy w to, że w ogóle może zostać zbawiony i że jest w nim jakieś dobro.
No tak, bo poznał na dobrą sprawę chyba jedyną osobę, która można powiedzieć, że żywi do niego naprawdę duże uczucie, być
Tak,
może nawet
tak.
go kocha, nie? I to jest naprawdę jedyna osoba w tym filmie, która żywi do niego takie uczucia, bo reszta to go przyjmuje, no zarówno Jude czy Gwyneth, no przyjmują go raczej jako takiego właśnie szaleńca, takiego znajomego, ale na dystans cały czas. O ile Gwyneth na początku, Marge, tak go traktuje, widać, że przyjacielsko, to jednak Później, jak
Z
Dicky
dystansem.
ginie, jak Dicky ginie, to widać, że tak jakby po prostu odrzuciła go kompletnie, że to nie jest ważne, że to pokazuje, że on nie był, że to był tylko epizod dla niej, a ten Dicky był najważniejszy. Więc to mamy tego Petera, postać Petera, no jest to jedyna taka postać w tym filmie, która tak go dobrze, tak go ceni. No chyba, że jeszcze ojciec Dickiego, to jest to
Tak.
druga może.
No szkoda tego Petera, fajny bohater. No i też taki, było widać, że chciał jakiejś takiej czułości i dobroci od Toma, no ale no skąd miał wiedzieć, że ma do czynienia z psychopatą, prawda? My wiedzieliśmy, on nie wiedział. Ale jeszcze co chciałabym powiedzieć, że za co ten film lubię bardzo, to również po prostu za tą Italię, która jest pokazana w tym filmie. Za przepiękne zdjęcia, świetnie skomponowane. Takie, ja bym powiedziała wręcz, że ten film jest wymuskany, wszystko jest zaplanowane, każdy kadr. Nawet zwłaszcza takie momenty, kiedy gdzieś tam bohaterowie odbijają się w lustrze, w szybie i tak dalej, i to jeszcze bardziej wzmacnia ten taki, ten dualizm bohatera. I wydaje mi się, że bardzo taki nostalgiczny jest ten obraz. Jak się to ogląda, to się myśli o jakiejś takiej utraconej Italii, której już może nie ma, bo tak jak patrzyłam na te niektóre sceny, na przykład na Placu Świętego Marka, to było ciekawe, on w ogóle za scena została też tak sfilmowana, że było głównie widać głowy bohaterów i jakby bazylikę w tle. I się zastanawiałam, czy to dlatego, że po prostu było tyle turystów, że nie byli w stanie sfilmować tego inaczej, ale wydaje mi się, że ta współczesna Wenecja, czy tam współczesny Rzym, no wygląda już zupełnie inaczej.
No to co mówisz, szczególnie w początkach filmu moglibyśmy uznać ten film, ja tak go przynajmniej odbierałem, jako taki przyjemny, właśnie tak jak mówisz, troszkę nostalgiczny, melancholijny, ale jednak w dalszym ciągu taki przyjemny, spokojny film o wakacjach właśnie we Włoszech, nie? Że tak
Tak.
moglibyśmy go odebrać, bo jednak są te właśnie włoskie miasteczka, są te uliczki, tutaj są włoskie kobiety, mężczyźni, co robią w wolnym czasie, że tak w ogóle, że dla nich czas się zatrzymał, więc mamy te wszystkie takie ładne widoki, taki bardzo spokojny, kojący klimat. Mamy ten jazz, jest muzyka, jest rozrywka ogólnie. To mamy to przez początkowe sceny, a później dostajemy po prostu po głowie tym obuchem tego dramatu, tego psychola i zupełnie wszystko praktycznie się zmienia. I te widoki idą trochę w tył jednak, idą w tło
Tak.
tego filmu. To taki spokojny klimat początkowy, taki ładny. Te ładne obrazki są już tylko później obrazkami, bo jednak już jesteśmy w tej głowie psychopaty. No i tak to już do końca. Tak do końca się bawimy właśnie z Mattem Damonem. Matt Damon, dobry aktor. W ogóle dobrze aktorzy tutaj grają w tym filmie.
Bardzo.
Trzeba przyznać,
Cała
bo
śmietanka lat 90. tak naprawdę.
tak. Bo nawet te postacie, o których nie wspomnieliśmy, chociażby Freddie Miles, to jest Philip Seymour Hoffman, też bardzo dobry, uznany aktor, więc tak, kreacje są całkiem ciekawe, ciekawe aktorzy. Rok 1999, 25 lat minęło od tego filmu i dostaniemy kolejną już wersję tej historii. Tym razem dostaniemy serialową, o której porozmawiamy za tydzień. I jeżeli chodzi o te ciekawostki, za tydzień, co się będzie działo, to tam jest bardzo fajny scenarzysta tego serialu, którego dużo filmów oglądaliśmy, ale ja również kojarzę bardzo dobrze jego jeden z seriali, który powstał. To było już kilka lat temu. The Night Of. Oglądałaś może ten serial?
Nie,
Kojarzysz? No
niestety nie.
właśnie, dlatego że ten serial jest bardzo, bardzo dobry, ale jest też tak trochę gdzieś tam był jakby tak, wydaje mi się, przepatrzony przez ludzi, gdzieś tam taki, jest trochę niszowy, ma taki trochę niszowy wydźwięk i właśnie scenarzysta tego serialu jest scenarzystą też tego, więc za tydzień na pewno ciekawie też będzie opowiedzieć, co scenarzysta stworzył, bo tam jeszcze Lista Schindlera i wiele różnych filmów ciekawych. Więc
Tak, widzę, że też odpowiadał za scenariusz do Irlandczyka,
tak. Bardzo dużo fajnych rzeczy ma tam w swojej biografii, więc tutaj powinniśmy liczyć na dobrą zabawę. To, że zostało to wydane na Netflixie, no ocenimy, czy ma to plusy, czy minusy, czy nie wpływa w żaden sposób na to, ale to będzie za tydzień. Już w tym momencie zapraszamy i zachęcamy, jeżeli chcielibyście sobie zrobić też taką podróż jak my z Darią, czyli oglądamy ten film z 99, później oglądamy ten serial najnowszy, porównujemy te dwie historie. Moglibyśmy też sięgnąć po ten oryginał, ale ja słyszałem, że ten oryginał akurat no nie do końca. Wiesz, że widziałem opinię, że nie do końca ludziom się podobał, ale sam nie wiem.
Wydaje mi się, że może warto, ale nie czuję, że to jest pozycja obowiązkowa. Może jak będziemy mieli niedosyt replaya w replayu, to sobie możemy jeszcze obejrzeć trzecią wersję.
Jakub Barwiński, Daria Sienkiewicz, pewnego razu w kinie, jak zawsze w czwartki o tej porze. Zachęcamy do sprawdzania również powtórek naszych rozmów. Powtórki programów znajdziecie Państwo na stronie polskieradio.com. Utalentowany pan Ripley, to właśnie film, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. A my zachęcamy Daria wszystkich, jak zawsze, żeby sprawdzali cię w sieci, szczególnie na Filmwebie, ale nie tylko, bo też twoje teksty pojawiają się w innych miejscach. A również ostatnio chyba też masz jakieś przygody też dodatkowe, chyba tutaj z mikrofonem, tak? Bo coś tam mi śmignęło gdzieś.
Tak, ale to akurat lokalnie, bo w moim rodzinnym Poznaniu i przeprowadzam różne rozmowy właśnie z osobami ze świata filmu, kultury i te rozmowy też chyba mają trafić do internetu, więc też gorąco zachęcam.
A jak się radio nazywa?
To jest klubokawiarnia, ale założona
Klubokawiarnia.
przez radiowców, się nazywa Radio Węzeł i oni właśnie mają taki plan, żeby przeprowadzać różne rozmowy w przestrzeni kawiarni, a później też to promować w sieci, więc bardzo fajna inicjatywa.
No to super, to jak będziemy miały jakieś szczegóły, to daj nam znać. Z miłą chęcią sobie sprawdzimy. No i zapraszamy wszystkich na Twoje recenzje na Filmwebie, na Instagramie, też w różnych czasopismach. Przypominam proszę jeszcze, gdzie to jest chyba, ja nie pamiętam, to chyba czekaj,
No
Kinostar
co,
chyba?
oprócz Filmwebu to Onet, czasami coś tam na Onet Kultura, Wysokie Obcasy, miesięcznik kino również można zakupić PDF-y cyfrowo, więc zachęcam.
Zapraszamy wszystkich spragnionych kina, a my wracamy za tydzień. Daria, ja Ci bardzo dziękuję i życzę miłego tygodnia.
Dzięki Tobie również.
W każdy czwartek po godzinie 11 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.